Regiony kultury, dopóki słońce wschodzi.
Regiony kultury, dopóki słońce wschodzi. W Radiu Kraków Kultura. Szanowni Państwo, ja się nazywam Magdalena Zbelud-Wiśniewska i zapraszam dziś na spotkanie z Pawłem Śmiałkiem, ludowym kaletnikiem z Ratułowa na Podhalu. Paweł Śmiałek wykonuje skórzane torby, a także pasy bacowskie czy juchaskie. Zapraszam.
Tu Radio Kraków Kultura.
To audycja Regiony Kultury, dopóki słońce wschodzi, w której dziś jesteśmy w Ratułowie na Podhalu. Gościmy u Pawła Śmiałka, kaletnika ludowego.
Kaletnik ludowy, no i raczej ludowy, bo robi się to kaletnictwo bardziej takie regionalne nasze tutaj. Staram się robić ogólnie te wzory takie tu nasze podhalańskie. Ale to wiadomo, że młoda u nas też troszkę już też z napływościami takimi idzie. Z zewnątrz też różnych ten, no i wiadomo, że tak troszeczkę się też choć co kombinuje inaczej robić, ale staram się zawsze bardziej w tym stylu regionalnym.
A pan się daje tej modzie? Czy pan jest naprzeciw?
Znaczy tak, na pewno wydaje mi się, że to nasze góralskie łodzienie, które było u naszych dziadków, u naszych przodków, opierało się na robocie ręcznej właśnie i takiej prostej. To jest inny i potem się rozwija z latami. Także się mi wydaje, że właśnie te roboty, które były wykonywane przez naszych dziadków, właśnie były takie proste i nawiązywały do naszego regionu. To, czy to motywy kwiatowe, czy to jakieś już po prostu zastosowania, które były w zdobnictwie i w rzeźbie, i w strojach ludowych, i w tym syćkim. Syćko się opierało tu na tym terenie.
Ja zrobiłam rozpoznanie. No, nie do końca jestem w stanie to zrozumieć, ale może pan mi wytłumaczy. Jak to się dzieje, że pana żona ma tylko jedną torebkę?
To już wam widzę, w to się musiał donieść.
Tak. Chwilę poczekaliśmy, postaliśmy tutaj.
Aha, i żeście się dowiedzieli. No i na razie ma jedną, bo to tak zawsze gadałem czasami. Na razie ma jedną, bo gadałem, że szewc bez butów chodzi. To tak samo czasami jest, że się robi komuś, a domownikom to choćki tak zędzie, że nie ma czasu, albo jakoś i tak.
Absolutnie nie chodziło o to, żeby pana zawstydzić, ale to po prostu zapytać, jak to się właściwie dzieje. To na moment jeszcze bym chciała się przy tej torebce żony zatrzymać, bo rozumiem, że skoro ona jest jedna jedyna, to jest wyjątkowa.
Na pewno będzie wyjątkowo, bo zrobiono dla niej. A ci może zaś, na pewno jest jedną z piersik, o tak powiem. Jedną z piersik tych torebek jest nie na pewno prosto tako. No bo wiadomo, jak człowiek zaczyna od zera, tak można powiedzieć, od zera, bo jak się nie kończy szkół w tym kierunku ani nic, no to człowiek tak metodą prób błędów zaczyna. No to syćko wychodzi z początku takie proste, takie toporne i ta torebka też jest tako prosto, nie jest jakoś zdobiona bardzo, ale chyba dla niej dość tako szczególno, bo nosi.
Czyli ona ma inne walory, rozumiem.
No na pewno może bardziej z sentymentu, nie? Gdzie nosić.
Na przykład. Ta żony torebka jest jedną z pierwszych. To kiedy pan się zajął kaletnictwem?
Początki były gdzieś około 10 lat temu. Tak bardzo przypadkiem. I zawsze to podkreślam, że to nie było związane w ogóle z moim jakimś tam ukierunkowaniem wcześniej z nim. O, bo szkoły w innym całkiem kierunku zakończył,
A co pan kończył?
Technikum gastronomiczne. No to raczej wspólnego dużo nie ma z tym.
Ale i upich ci pan coś.
No ale jak trzeba. Także właśnie w tym kierunku nie było nauce nieoprowadzanego. No ale to jakoś tak się wzięło po te z przypadku.
Z przypadku, ale tak łatwo się pan nie wywinie, bo te przypadki są najciekawsze. Jak to było?
Było to tak, że były mi potrzebne nachajki. Były mi potrzebne nachajki, to jest taki u nas regionalny bic, służący do pytacom, drużbom weselnym, do ozdoby, a i też do, no jak to bic służy do tego, żeby trochę utemperować czasami konia, jak trzeba, czy tam po prostu go, jak się czegoś boi, czy tam go popądzić jakoś. Ale od tego się zacyno, było mi to potrzebne i pierwszą rzeczą, jaką w ogóle zrobił ze skóry, z takiej juchtowej, no to było właśnie to. A potem to tak pierwszy posek, to też Bardziej z tego, że sąsiad tutaj też sije portki i podesłał mi przy sercu z ludziami, bo chcieli tam poremontować jeden posek stary, a i usić nowy. Ale ja wtedy jeszcze nie miał zielonego pojęcia o takich rzeczach, ani nic, no to właśnie chodziło to, że nie wiem, jakim sposobem mnie przekonali do tego, żeby im to zrobił, ale Alek się jakoś zgodził, a potem dopiero się zastanawiał, jak to zrobić.
Czyli kaletnictwa w pana domu nie było, to raczej dzieło przypadku?
Nie było kaletnictwa, ale było ogólnie rzemiosło było, bo w rodzinnym moim domu zajmowali się szyciem pantofli takich tutaj podhalańskich, nasyk. I właśnie te maszyny dosyć takie, te proste, zwykłe, blotowe. Czy przygoda z igłą, z nicią, no to towarzyszy sobie już od dziecka, nie? Człowiek obserwował, jak to rodzice siją i to, no ale to nie był akurat ten kierunek może, co mnie tak urzekało, bo to było takie dla mnie trochę monotonne, bo to się robiło jedno i to samo całe co, wszystko to tak samo wyglądało.
Ale też użytkowe bardzo.
I użytkowe było, nie? A mnie właśnie bardziej takie coś zawsze inspirowało. No i potem jak człowiek był z Tarsy i poszedł do szkoły średniej, do zespołu się też człowiek zapisał, to się tą góralszczyznę już coraz bardziej obserwowało. Widziało się, co jest fajne, co jest takie inkse. No i to też inspirowało mnie jakoś w jakiś sposób. No nie muzyka, to nic, śpiew, w ogóle kultura góralska i ubiór. Mamy naprawdę specyficzny, piękny i jest na co popatrzeć, choć jak na weselu się człowiek przypatrzy, to jest naprawdę taka różnorodność, że naprawdę.
Pan powiedział w czasie przeszłym, że pan śpiewał, ale pan chyba śpiewa dalej.
Tak, tak, staram się śpiewać i to jest właśnie...
W zespole?
W zespole, tak. Należymy z żoną, z dziećmi, to jest do regionalnego zespołu z Bujnicek z Zębu. Już no od dość paru roków. I można powiedzieć, to jest tak dużo właśnie zawdzięczam. Może to jest to temu zespołowi i właśnie przyjaciołom, którzy tam w tym zespole też są. Może i ta robota moja też tak się rozwinęła bardziej, bo no bo to wiadomo, że i znajomi, jak się zrobiło komuś coś na prezent, coś i to fajnie wysło, to kozdy kwolę i to może tak motywowało coraz bardziej człowieka, co by się rozwijać w tym kierunku, nie? Tak jakby ten no to by zrobił człowiek dwie, trzy rzeczy, resztę by to tak odłożył pewnie na bok i tak by pewnie zostało. A tak no to motywują, zawsze przyjaciele ci tego to motywują, że zrób ze coś fajnego, takiego coś i ten, tak się to jakoś.
Tak sobie myślę o poziomie trudności, że chyba torebki, które są takim pana znakiem rozpoznawczym, to chyba jest najtrudniejsze.
Znaczy, ja wiem, czy znakiem rozpoznawczym, no mamy tu na podholu takich właśnie znakomitych artystów, też rękodzielników, którzy się zajmują tym kaletnictwem. I nie wiem, czy mi to ocenić ze mnie, tak rozpoznają akurat przez te torebki, ale dużo osób mi godo, no nie, że podobają się, są zadowoleni właśnie, jak odbierają. Chyba to właśnie tak też będzie, może się oddziaływało jakoś.
Czy pan powtarza wzory, czy każdy kolejny wyrób jest inny? Bo tak popatrzyłam, tutaj wiszą przed nami dwie torebki. Niby podobne, ale...
Niby podobne.
Ale nie.
Podobne są pewnie kształtem, takim stylem troszeczkę wzornictwa, ale staram się właśnie kozdą jedną rzecz, która wychodzi spod mojej granicy, żeby ona była jednak inna. Żeby ona się różniła, czy to po prostu wzorem, czy ułożeniem jakoś tej rzeźby na tej torebce, czy to jest posek. Zawsze staram się coś zrobić innego, indywidualnego, lokuzdego. Żeby to też ktoś wiedział ze mną na przykład tą rzecz i nie stanie za chwilę koło niego ktośik i będzie w identycznej rzeczy, że aby my patrzyli, to jest to kopia tego, co wcześniej było zrobione. Czasami nawet się zdarzy tak, że jak się robi, to robi się jakiś wzór i czasami braknie jakiegoś tam jeszcze elementu, no to się przeskakuje z drugiej strony i bierze się jakiś kawałek metalu, co by dorobić sobie wzorek i już coś będzie innego.
A pan widzi takie ewidentnie śmiałkowe akcenty, kiedy pan wychodzi? Bo ja wiem, że tutaj na Podhalu zdecydowanie ważnymi uroczystościami są śluby, wesela. Zauważyłam, że tam to zdecydowanie można się najbardziej pokazać. I wtedy wszyscy wyciągają z szaf najpiękniejsze rzeczy. Czasem chcą się wzajemnie zaskoczyć. Pan widzi wtedy te swoje wyroby?
Na pewno rozpoznaję, co zostało zrobione przeze mnie. Poznałem też ludzi, którzy byli u mnie. Nie jest zajezdce bok wykielo tego, bo tak wiadomo, no nie jest to zajezdce jakieś roki, są rzemieślnicy, co pracują naprawdę duże lata już, no to oni przez te swoje lata pracy, no narobili tych to rzeczy pięknych, co może się idzie ten, no jest zaś nie mam jakiegoś okropnego dorobku, no to jest to możliwe, ze się rozpozna, ale swoją robotę się zawsze pozna.
Dziś gościmy u Pawła Śmiałka. Jesteśmy w Ratułowie na Podhalu. Paweł Śmiałek jest, przypomnę, kaletnikiem ludowym.
Regiony kultury. Dopóki słońce wschodzi.
Kaletnictwo ludowe nas dziś interesuje w audycji Regiony Kultury Dopóki Słońce Wschodzi, a gościmy w warsztacie Pawła Śmiałka. Jesteśmy w Ratułowie.
To miała być torebka, no.
A czemu nie będzie?
Na razie się wizja na nią straciła, a potem widzimy, co wymyślę, bo czasami tak jest, że się robi i wena, tak, się straci. Musimy, widzicie, namocić tą skórę, ona wtedy się lepiej nam będzie formowała. Mamy już pod rozetkę metalową miejsce. Tu na setu to pójdzie w tym miejscu. A tu koło niej możemy zrobić jeszcze takim, na przykład bym sobie wzięli taki, tu mamy taki trójkącik, kąsik. Możemy sobie ten wziąć. Tu jest taki.
Panie Pawle, torebki, pasy bacowskie, pasy juchaskie, czy coś jeszcze? Czym pan jeszcze się zajmuje? W skórze?
W skórze, no zdarzyło mi się też zrobić na przykład ramę do obrazu, jak na razie. To jest taką skórzaną, to też było jedno takie specjalne zamówienie, to była też moja przyjaciółka, którzy sobie chcieli właśnie obraz oprawić, taki portret ślubny w takiej akurat formie. Bo też mieli jakiś tam sentyment do tego, bo znaleźli dawniej, jest wykonany przez babci szwagra taki talerz dawniej, to tutaj, gdzie jest cepelia działała u nas na Podhalu, dużo było właśnie tych rękodzielników, takich kaletników, co tworzyli różne rzeczy. No bo i kasetki robili, i robili torby przeróżne, i albumy ojcu się naprawdę robiło z tej skóry. I właśnie miała taki talerz tam, który dostała chyba jej mama nawet na pamiątkę Komunii Świętej. I tak ją to zainspirowało, godom i zechciałaby, żebyś nam zrobił w takiej formie podobnej ramy do obrazu. No siedziało to dość chwilę u mnie, nie wiedział jak się za to zabrać, ale w końcu potem jakoś się coś zmobilizował. No i wysła ta rama. Ale to jest właśnie dużo...
A czy kierpce by pan zrobił?
Zrobić by nie zrobił. Jeszcze język na tym etapie jeszcze nie zrobił, bo nie umiem. Na razie remontuję. Daję drugie zicie, można powiedzieć, choć bo przynoszą mi naprawdę stare rzeczy, ale nie ino i kerbce, bo staram się też właśnie, jak ktoś przyniesie jakąś torebkę, którą ma sentymentalną jakąś wartość dla niego, bo znaleźli na przykład kansi w sofie po babce, bo remontowali po babce chałupę i okazało się, że w sofce siedziała naprawdę w dobrym stanie, zachowana jest ta torebka, co była wyprodukowana, zrobiono no, coś przez rzemieślnika jakiegoś i coś, może nie zje dziś ok i strasznie się im widzi, no to przyniesą, co by się nie dało co zrobić, no to wtedy się, można powiedzieć, ratuje.
A sięgniemy?
Możecie zajrzeć, są tu takie właśnie, co czekają w kolejce na to, co by bardzo ładne, to jest właśnie niektóre, co trzeba albo zapięcie wymienić, bo jest takie po prostu zepsute i odświeżyć tą skórę, żeby nie pękała, zabezpieczyć ją jeszcze i ona jeszcze będzie służyła przez jakiś czas. Tak samo i z skierpcami, te skierpce też są niektóre powyciągane ze skrzyń i te zgadają, że wejść, jakbyście dali radę, to popatrzajcie coś i żeby my jakoś i odświeżyli wycy ścielinej. I no to jest tak właśnie, czasami przesiedzą tu nas na półce dość długie czasy, zakiela się człowiek za to chyci, ale się doczeka.
A pan musi mieć wenę do roboty?
Znaczy się wena jak wena, no na pewno lubię to, co robię i nie muszę tak jakoś i tak, żeby idę dzisiaj, bo mam natchnienie. Ogólnie lubię to robić i jak no mam dogodkę, jak wolną chwilę, to tak człowiek siada i coś robi, bo kozdorzec wymaga innego podejścia, innego może takiego, ja wiem, zaangażowania, bo rzec nową, jak się robi, no to się podchodzi inaczej do tego. Jak się coś robi starszego, no to trzeba już wiedzieć, że czasami trzeba nie nerwowo, bo spokojnie, bo już może ta skóra być starsza, może pęknąć, może ojcu i można sobie nalać więcej roboty jeszcze potem.
A no właśnie, jakiego podejścia wymaga skóra?
No na pewno jest to materiał taki, że trzeba wiedzieć już naprzód, jak się chytamy za to, co to chcemy zrobić. Bo jednak na materiale, jak się haftuje czy coś innego, to zawsze tą nitkę można przeciąć i wypróć. I jeszcze raz spróbujemy inaczej wbić igłę i ten haft inaczej poprowadzić. A tu jak się na przykład taką tą cyfrą już, bo u nas to sobie nazywamy sobie to cyfry, wybije się ten wzorek jakoś źle, no to już płetę nie ma zmiłuj, no bo trzeba albo wyrócić, albo trzeba coś jeszcze inaczej kombinować, co by to. Ale zamaskować się raczej nie da. Jak się już coś źle zrobi, to się już raczej zamaskować nie da.
To już wtedy jest problem. Cyfrowanie, tak?
Czyli? Cyfrowanie, ściancowanie. Różnie to nazywają. Jedni nazywają cyfrowanie, jedni ściancowanie, jedni stemplowanie, no bo to są stempelki takie robione.
To jest takie tłoczenie, tak?
Tak, to jest na zasadzie łedbijania wzorku na skórze. Łedbiło się to właśnie za pomocą takich różnych wzorników.
To ile pan ma takich stempelków?
No, troszkę już jest. Troszkę już jest takich, co wymaga, niektóre wymaga bardzo dużo pracy, a z powstałe jedne może troszkę mniej. Czasami się zdarzyło, że się w nocy siedziało, co by coś zrobić, jakiś wzorek.
A kto panu robi takie stemple? Czy to pan sam robi?
No, sam ze se robił praktycznie. Za pomocą takich różnych metod, co mi zaś podpowiedzieli koledzy, co się zajmują metaloplastyką. Bo to skórnictwo, a metaloplastyka to już jest troszkę inno. No, wiadomo, że wzoruje się też tak, że wzorki się robi różne na blasce, czy to na guzikach do poska. Ale wiadomo, że też za pomocą tych różnych takich dłuteczek i stempli, ale już troszkę inaczej. No i też trzeba było jakoś kombinować. Miałem takiego jednego kolegę, co się zajmuje właśnie metaloplastyką i on mi dość dużo pomógł, doradził, jak to zacząć. Tu to widzicie, macie taki kwiateczek, taką lilijkę, że jak ją odbijemy, to będzie, tu jest akurat ta Inkso, to jest ona, tu widzicie? O, tu jest ten wzorek. Przyłożymy ją do skóry, to on zostanie. Tu jest zaś taka gwiazda, trójkąt taki. Także tak godą, choć jeszcze się dorobię od tych wzorów, bo jak się ułóż jakiś wzorek inny, to no to trzeba sami dorobić.
Tutaj ma pan na warsztacie pas, tak?
No będzie taki pas na 4 klamry. Właśnie i zacięty jest jej. I łapsywam go, zasywam go na końcach i będzie dopiero farbiony, bo tu on będzie w kolorze brązowym. Ale na razie jest naturalna, jasna skóra.
Ta kieszonka to na smartfona?
No ja sobie musiał być serii, bo teraz te smartfony coraz to większe.
Na tablet od razu, tak?
No, by trzeba było taki malutki tablet, bo tu zaś ta kiesonka nie jest taka strasznie dużo. Mhm. A różne są wykorzystania tej kiesonki. Dawniej były pewnie bardziej po to, co by sować ci grosięta jakieś, ci może bardziej ci jakiś nóż, ci taki nieduzi, ci ojcu do schowania.
Albo było. I flaszeczkę jakąś małą.
Ej, tu flaska by dużo nie wlazła, taką malutką jakoś, ale bardziej po to służyło. A teraz się zdarza czasami, że choć tylko dosyć, by nie dorobić kiesonki takiej na telefon.
A, że pytają
no,
o to, tak?
Tak, się tak zdarzy, że gadałem, że telefon by jeszcze sekansi włożyli.
No i jak pan się na to zapatruje?
Gam, że zawsze można wrócić za kosulę i ty z nie wypadnie.
Na sznureczek,
a
nie,
tak? Koniecznie trzeba zdosiwać, nie?
No tak, tak. Tutaj by to zdecydowanie zepsuło chyba formę. A panie Pawle, pan też farbuje skóry i to chyba nie jest taka prosta sprawa.
Farbuje się, no bo to jest tak, że są skóry gotowe, farbowane już jest, ale troszkę inaczej się to właśnie wybija na tych gotowych skórach. Lepiej się wybija na takiej skórze, która jest nie zabezpieczona, nie zamalowana jeszcze, bo lepiej ją jest namucić, no bo to odbywa się stancowanie na mokro. nie da się rady to wybijać tych wzorów, jak jest skóra sucho, bo wtedy by się nam to nie odkształcało, nie? Fajnie. Bo skóra jest wtedy sucho i mało plastyczna. Żeby była plastyczna skóra, to trzeba namucić. I wtedy można ten. No a jak już jest zabezpieczona, zamalowana, to ta włada się już nie przyjmuje tej skóry, no i wtedy już nie ma jako jej ją zmiękcić.
Pan woli takie surowe wyroby, czy farbowane?
Różnie. Wiadomo,
I jak to jest z tymi śliwkowymi?
Ten kolor śliwki to jest chyba loko z tego jednego odcieniem indywidualnym. Bo niektórzy to patrzą na to, że to ma być taki kolor pod bordobarze, jedni zaś pod taki ani to brąz, ani to właśnie taki tabak. No i tak ze z tymi kolorami śliwkowymi to jest różnie. Zależy jak osew to widzi.
Rozumiem, że to nie jest takie proste do osiągnięcia, żeby zrobić dwa razy, wyfarbować tak skórę, żeby osiągnąć dokładnie taki sam odcień.
No na pewno trzeba próbować, bo jak się już zafarbi coś jednym kolorem, a potem próbuje się dopasować do tego, no to trzeba to na jakichś różnych kawałkach testować dopiero, no bo wiadomo, za farba była mieszana, są gotowe kolory jakieś tam, powiedzmy brązy, odcienie brązów są gotowe już, a takie właśnie do łączenia kolorów czasami wymogą cierpliwości i czasu, co by ten kolor podpasować. Ale to też idzie garbowaniem skóry, pewnie też może i rodzajem tej skóry, no bo mamy zwierzęta też różnie rosną, to pewnie to też sićko idzie, ma wpływ na to, jako ta skóra się potem barwi. Bo czasami tak jest, że się zafarbi i łodzi dopiero się w tej duze robią.
Panie Pawle, jaki pan ma teraz taki szalony pomysł?
Jaki ma szalony pomysł? Nie mam jakichś strasznie szalonych.
Nie?
Szalonych nie. Trudno mi powiedzieć, czy to zaś są szalone jakieś. I to jest kwestia tego, że jak ktoś przyjdzie i ktoś se ma swój już umyślony wzór jakiś, bo ja też staram się wysłuchać każdego i zdarzyło się mi tak, że przyszedł ktoś do mnie z gotowym jakimś już pomysłem, projektem, czasami nawet jest to rysunek już bryły tej torebki, że ja to by chciał na przykład taką, co by tak wyglądała, co by był taki wzór na niej, no to wtedy robi się pod dany projekt, nie? No to czasami są różne pomysły u różnych ludzi. Staramy się to potem jakoś wspólnie tak zrobić, co było dobrze. Żeby on był zadowolony i żeby ja sprostał temu.
Czy po tych 10 latach, kiedy pan się zajmuje kaletnictwem ludowym, towarzyszy panu jeszcze ekscytacja?
Za każdym razem. Bo za każdym razem, jak się robi coś, to coś to jest nowego. Tak jak my przedtem już zgadali, to nie jest tak, że 10 lat się już robi z tym. Bo uczy się człowiek całe życie. Dziś po tych 10 rokach, to wiadomo, kiedy człowiek miał pierwsze doświadczenie z tym, no to można dziś patrzeć na to i ja tak patrzę na to i też jak jest zadowolony, bo nie mogę powiedzieć, że się wstydzę tego, co robię. Cieszy mnie to, że to tak już wychodzi, że to taki ma wygląd. Ale wiadomo, że początki to trwało długie czasy i to też nie podchodziło jak nigdy do tego tak. Robię to i to jest mój jedyny taki po prostu sposób na życie, bo to jest zawsze jakieś dodatkowe takie, bardziej to pasja i hobby, traktujmy to tak, bo wtedy łatwiej to podchodzi się do tej roboty.
Paweł Śmiałek, kaletnik ludowy. Odwiedziliśmy dziś Pawła Śmiałka w jego pracowni, w jego warsztacie w Ratułowie. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Magdalena Zbrud-Wiśniewska, do usłyszenia.